Zapraszamy do pracy. Otóż udało się, jak rozwiązywać problemy, kryzysy małżeńskie, dwukropek, zasady, a po kawie i ogłoszeniach będzie druga część, mianowicie jak rozwiązywać problemy małżeńskie i rodzicielskie, dwukropek, przykłady, czy przykłady praktyczne. Więc teraz zasady, a po kawie przykłady i aplikacje praktyczne. No to najpierw zasady. Zasady są najważniejsze, są pod punktem wyjścia. Bez zasad jesteśmy zgubieni, byśmy po omacku i nie po katolicku robili. Otóż jakie zasady? Najpierw króciutko. Pierwsza zasada, kiedy mamy do czynienia z kryzysem, czy w naszym, nie daj Boże, małżeństwie, czy ludzi, którzy do nas przyjdą na poradę, to pierwsza zasada. Ma być to, co będziemy starali się osiągnąć, ma być zgodne ze złożoną przysięgą małżeńską. Pierwsza zasada. Wszystko, co podpowiadamy, wszystkie kierunki, w jakich idziemy, w tym przezwyciężaniu trudności małżeńskich, rodzicielskich, mają być zgodne z przysięgą małżeńską, którą on i ona złożyli na piśmie, sakramentalnie, z powołaniem się na pomoc Boga. Więc to musi być taki nasz kierunek zasad. Mówiąc inaczej, to samo, bo to wszystkie zasady są jedne, jedna zasada, którą podsumuję za chwilę, ale i na różne sposoby opisywamy. Pierwsza zasada, czy pierwszy sposób opisywania zasad, którym się mamy kierować. Szukamy rozwiązań w kryzysie, ale rozwiązań zgodnych z tym, co sobie małżonkowie obecnie w kryzysie ślubowali. Rozwiązania zgodne z przysięgą małżeńską i żadne inne. Druga zasada, kierujemy się Ewangelią, wolą Jezusa, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I druga zasada, każdy z nas ma się nawracać. Więc w sytuacji kryzysu małżeństwo pozostaje wartością nadrzędną, a obie strony, które są w kryzysie, mają się nawracać, a nie mają kombinować coś przy wizji małżeństwa, że może nie na zawsze, że może nieważne, kiedy, ale w sposób sztuczny, bo może być nieważne, ale jeśli udają, że nieważne teraz i tak dalej, takie różne sztuczki wbrew sumieniu, wbrew Ewangelii. Czyli małżeństwo jest najwyższą wartością i mamy chronić małżeństwo. To jest to samo, co szukać rozwiązań zgodnych z przysięgą, którą złożyli sobie mąż i żona. Trzecia zasada, mamy to jest wszystko to samo, ale na różne sposoby opisane. Inny sposób opisania, że tak powiem, naszych zasad pomagania, to jest pomaganie zgodnie z wolą Jezusa, a wolą Jezusa, uwaga, są rozwiązania, Jezus podpowiada rozwiązania mądre, uczciwe, a nie rozwiązania łatwe. Rozwiązania mądre, uczciwe, długofalowe, a nie rozwiązania łatwe. Już daję prosty przykład, o przykładach więcej po przerwie, ale tu od razu jeden, drugi przykład. Powiedzmy, ktoś mi mówi, proszę księdza, z dziewczyn, często mi tak, żeby uciec od zasad właśnie, mówi, proszę księdza, jeśli dziewczyna jest zgwałcona, czy kobieta, mówiąc szerzej, i zajdzie w ciążę, no to chyba ma prawo usunąć to dziecko, jak one mówią, nie zabić, mówią tylko usunąć, czy dokonać aborcji. Ja mówię, dziewczyno, tak ci powie telewizja pewna, czy pewna gazeta, udając, że jest to rozwiązanie. Nie. To jest niby rozwiązanie łatwe, ale to jest żadne rozwiązanie. Otóż jeżeli zostanie zgwałcona, nie daj Boże, najpierw zrób wszystko, żeby do tego nie doszło, to jest twoje zadanie, ale jeśli ktoś zostanie mimo to zgwałcony, to taka zgwałcona kobieta i zajdzie w ciążę, co jest szalenie rzadkie, to są zupełnie skrajne sytuacje, więc szukanie skrajności, żeby obalać zasady, ale nie ze mną te numery. Ale powiedzmy, jak ja wtedy sobie radzę z takimi cwaniakami, którzy stawiają zupełnie jednostkowe sytuacje na całą Polskę, próbując podważyć zasady i autoryzować w tym zasadę, na przykład, że nie zabije się niewinnych dzieci. Otóż wtedy mówię, dziewczyno, parę dni temu miałem tak w Radomiu takie spotkanie w Teatrze Radomskim z masą młodzieży, mówię, dziewczyno, Gazeta Wyborcza ci podpowie, mówię jako symbol, konkret też konkret, bo oni to zrobili z Agatą na przykład, Gazeta Wyborcza ci podpowie, czy inne tego typu, że jeżeli zostałeś skrzywdzona przez gwałciciela, to zabij teraz twoje dziecko i masz spokój. Tak ci powie Gazeta Wyborcza, czy inne przewrotne media. Natomiast to jest nieprawda. Wtedy dopiero by się zaczęła Gehenna, bo byś była morderczynią. Natomiast Jezus ci podpowie, a ja w imieniu Jezusa, rozwiązanie prawdziwe, a nie rozwiązanie łatwe, szybkie i przyjemne. Bo rozwiązania łatwe, szybkie i przyjemne, dramatyczne problemów się kończą dramatycznie. Mianowicie Jezus ci podpowie, jeżeli ty zostałaś skrzywdzona i to okrutnie przez gwałciciela, nie masz prawa krzywdzić. Nie krzywdź twojego dziecka. Ono jest niewinne. Nie zabijaj niewinnego człowieka i to własnego dziecka. Jeżeli poza tym aborcja, przepraszam, abor, tak, aborcja jest czymś szkodliwym dla ciebie, może prowadzić do niepłodności także fizycznej i innych powikłań fizycznych, natomiast poród jest czymś zdrowym. Więc nawet od strony twojej patrząc, nie krzywdź też sama siebie, nie tylko nie zabijaj niewinnego dziecka, ale nie decyduj się na aborcję, która jest ingerencją w twój organizm sztuczną, to jest rodzaj interwencji chirurgicznej z potwornymi nieraz powikłaniami fizycznymi, natomiast poród jest zdrowy. I jeżeli urodzisz to dziecko, które jest przecież niczemu niewinne i zobaczysz, że nie dasz rady pokochać, wychowywać, masz prawo, to oddaj do adopcji, ale nie zabijaj. Więc masz do wyboru albo niby rozwiązanie na pierwszą metę się wydające na pierwszy rzut oka łatwe, mianowicie, że ciebie skrzywdził gwałciciel, a ty skrzywdzisz jeszcze bardziej twoje niewinne dziecko i zabijesz, albo posłuchasz Jezusa i poszukasz rozwiązania prawdziwego, długofalowego, z którego możesz być dumna i które jest drogą do nieba, mianowicie nie zabijesz tego skrzywdzonego dziecka, rodzisz, więc nie krzywdzisz siebie, poród jest czymś zdrowym, aborcja jest interwencją chirurgiczną, niepotrzebną i szkodliwą także dla kobiety, śmiertelną dla dziecka i szkodliwą dla kobiety, więc nie decydujesz się na takie zło, tylko na urodzenie dziecka. Jak nie dasz rady, powtórzę, wychować, zobaczysz, że coś, ból jest większy, przypomina ci to tamtego drania, który cię skrzywdził, oddaj dziecko do adopcji, ja ci pomogę. Pomagałem już w kilkunastu adopcjach, natomiast mówię osobiście o sobie, natomiast nie zabijaj niewinnego dziecka. Drugi przykład, co to znaczy, że Jezus nam podpowiada rozwiązania mądre, prawdziwe, a ten świat podpowiada rozwiązania krótkofalowe i zabójcze, ale na pierwszy rzut oka łatwy. Otóż jakaś studentka mi mówi, konkretny przykład, proszę księdza, moja mama ma tatę, znaczy mojego tatę, męża swojego, alkoholika, no tam była przemoc, zdrady, wszystko co możliwe, uwolniła się od niego po wielu latach, po 15 latach, czy nie, no więcej, to studentka po 20 paru latach, ale dobre i to, teraz się od niego odseparowała, on dalej się upija, no ale już nas nie krzywdzi, bo już nie ma prawa wstępu do domu, sprawa rozwodowa z takimi konsekwencjami. No i teraz proszę księdza, moja mama, która ma te 40 parę lat, poznała bardzo miłego pana, szlachetnego, wspaniałego, kochającego, no chodzący ideał. I teraz dlaczego Kościół zabrania mojej mamie, żeby nowego szczęścia? Ja mówię, po pierwsze dziewczyno, nie Kościół, tylko twoja mama. Mianowicie to nie Kościół złożył przysięgę małżeńską temu panu, temu twojemu tacie, tylko twoja mama, o ile mi wiadomo. Być może złożyła pochopnie tą, być może nie zweryfikowała go. To jest jej sprawa, jak przyjdzie do mnie, mogę porozmawiać. To jest jej decyzja. Ona się związała świadomie, dobrowolnie z tamtym mężczyzną, a twoim tatą. To po pierwsze. Więc jeżeli ktoś tu komuś zabrania szczęścia, to ona sobie przez prawdopodobnie pochopną decyzję lub kiedy twój tata, a mąż twojej mamy zaczął wchodzić w kryzys, najpierw zaczął, nie był od razu alkoholikiem leżącym w rowie i bijącym, prawdopodobnie twoja mama zrobiła błędy w reakcji, może nie reagowała w ogóle, może za późno, może nie mądrze. To jest ich wspólna historia, twojej mamy i twojego taty. To nie jest tak, że tata spadł jej z nieba, czy Bóg jej zesłał, czy Kościół ją przymusił. Nie, to jest ich wspólna historia, na którą się wspólnie zdecydowali. I teraz, jeżeli mama się pomyliła, czy pomyliła się potem w reakcji na pierwsze słabości twojego taty i męża, to jest ich historia i ona płaci teraz cenę. Ona płaci cenę własnych jakichś słabości, naiwności i słabości, naiwności uzależnień twojego taty. To jest ich wspólna historia. Tu nie Kościół jej przeszkadza w szczęściu twojej mamie. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli teraz mówisz, no ale to rozsądna, jak się moja mama zwiąże z tym nowym mężczyzną. Nie jest rozsądne. I wyjaśnię, najważniejszy argument. Mówię, dlaczego? Bo Jezus podpowie twojej mamie, broń się przed krzywdzicielem do separacji małżeńskiej włącznie, to już mama zrobiła, ale nie łam twojej przysięgi, bo skrzywdzisz sama siebie, oderwiesz się od Boga, oderwiesz się od sumienia, będziesz, no, złamiesz własną przysięgę, będziesz kimś, kto nie dotrzymuje tak uroczystej przysięgi, no więc sam, no i zwiążesz się z kimś, udając małżeństwo z kimś, kto nie jest małżonkiem. Więc sobie pogmatwasz życie, pogmatwasz sobie potwornie życie, szukając tak zwanego nowego szczęścia. Jedyne, co znajdziesz, to nie nowe szczęście, ale nowe nieszczęście. I wyjaśniłem tej studentce, powiedz mamie, najpierw sobie powiedz, otóż jeżeli ten pan, ten nowy partner, że tak jak to mama twoja mówi, jest taki wspaniały jak jest, taki szlachetny, taki kochający, taki ofiarny, taki odpowiedzialny, no to coś mi powiedziała, jeśli taki jest, to jakim cudem mając 50 lat nie ma żony i dzieci? No jakim cudem? No przecież tysiące kobiet szukają takiego mężczyzny i że on taki jest, to już najpóźniej, kiedy miał 22 lata, już jakaś kobieta by się z nim ożeniła, a on z jakąś kobietą. Tacy mężczyźni są poszukiwani bardziej niż najwięksi przestępcy przez policję, mówiąc z uśmiechem, bardziej intensywnie, na pielgrzymkach pieszych, zwłaszcza na w różnych grupach formacyjnych, na studiach, na tańcach, no się przecież dziewczyny za takimi rozglądają. Więc jeśli on naprawdę taki jest, jak mówisz, to już by dał, jeśli naprawdę, to już by dawno miał żonę, dzieci i chyba i wnuki. Natomiast jeśli nie ma, mając 50 parę lat, nie ma żony i dzieci, to albo już jest po rozwodzie, a to ukrywa na razie przed twoją mamą, albo się tak jest niedojrzały, że żadna kobieta się nie nabrała na niego i jest dalej samotny. I teraz jest grzeczny twojej mamy, no bo trzeba znaleźć kogoś, kto pierze, prasuje, sprząta, da jeść, utrzyma, no to trzeba grać pokornego, dopóki się nie wciśnie do życia twojej mamy, a potem będzie zadawał ciosy. Natomiast, moja droga, załóżmy, że jest cud. Już wersja trzecia, czyli pierwsza, że udaje, bo jakby nie udawał, to by dawno miał żony i dzieci. Druga, że jest właśnie takim cwaniakiem, no udając, to właśnie ta jedna wersja, że to jest po prostu nieprawda, że jest taki wspaniały, tylko gra, żeby wcisnąć się do twojego domu, domu twojej mamy i żyć wygodnie kosztem twojej mamy, zadręczającej. A druga wersja, no teoretyczna, ale poprzyjmijmy, że on naprawdę jest taki niezwykły, taki kochający, szlachetny, no cuda się zdarzają, ale to nie był wdowiec, przynajmniej się nie przyznał, ale powiedzmy, ale załóżmy, że się cuda zdarzają, że jest taki niezwykły, a gdyby był wdowiec, to by nie był, no nie, byłby problem z tą tej, bo ona musiałaby z własną przyjmować, nieważne, no ale nawet jak jest wdowiec, czy jest wdowiec i taki szlachetny, czy jest kawaler i taki szlachetny naprawdę, to on się nie zgodzi na ślub, w tym przypadku cywilny, z twoją mamą i na współżycie, bo jeśli kocha naprawdę, to się nie zgodzi, żeby twoja mama złamała własną przysięgę i żeby oddaliła się od Boga w związku z tym, żeby złamała własne sumienie i żeby udawała, że facet, który nie jest jej mężem, że jest jej mężem. On się na to nie zgodzi, jeśli ją kocha. Jeśli natomiast jest gotowy na taki konkubinat, czy na małżeństwo cywilne, tak zwane małżeństwo, kontrakt cywilny, czy na takie być i współżycie, to nie kocha. To nie kocha. I wyjaśniajcie też, że małżeństwo nie jest jedyną formą miłości między kobietą a mężczyzną i wspierania wzajemnego między kobietą a mężczyzną. Ja wspieram wiele osób i kocham, ale z żadną nie jestem mężem i z żadną nie współżyłem. Bo małżeństwo nie jest, powtórzę, jedyną formą wspierania się kobiety i mężczyzny. W większości przypadków właśnie warunkiem tego, że cię kocham i wspieram, jest to, że nie udaję małżanka twojego, jeśli nie jestem. Tylko mąż może wspierać żonę także przez współczucie seksualne, także w ten sposób okazując miłość. We wszystkich innych przypadkach ksiądz, ojciec, przyjaciel, znajomy, brat, raz dopowiedzmy przy tych postulatach kazirodztwa, może wspierać tą kobietę, pod warunkiem, że nie współżyje. Więc jeśli ten mężczyzna jest tak wspaniały, wytłumaczyłem, jak mówi, że jest, to będzie wspierał twoją mamę, nie udając jej męża, nie współżyjąc, nie dopuszczając do tego, żeby z jego powodu złamała własną przysięgę i więź z Bogiem. Do tego nie dopuści, jeśli kocha. Jeśli nie kocha, to oczywiście zgodzi się i mamę zmasakruje. I dałem jeszcze konkretny przykład mojej studentki, jednej z moich studentek, tejże dziewczynie, żeby jej otworzyć oczy. Jedna z moich studentek ze studiów zaocznych broniła się przed mężem krzywdzicielem z moją pomocą słusznie do separacji małżeńskiej włącznie, żeby nie mógł się krzywdzić, o tym za chwilę, po kawie może przy aplikacjach. Natomiast potem już bez kontaktu ze mną, wtedy się już nie kontaktowała, związała się z następnym facetem i to jeszcze wzięła ślub cywilny. Okazał się też alkoholik, tylko tak udawał, żona alkoholiczka dała się nabrać na kolejnego alkoholika, no w głowie się to nie mieści, ale w zakochaniu się mieści, i dopiero po zawarła związek cywilny, no i dopiero po związku cywilnym wyszło, że jest też alkoholikiem, to znowu ją zadręczał. Tym razem już się szybko broniła, bo już, no, to już wiedziała, że to nie ma żadnych szans, poza twardą miłością. No i uwolniła się od niego, pojawił się następny mężczyzna, potem wszystko to opisało już w stanach rozpaczy, tragedii, pojawił się następny mężczyzna, abstynent, tym razem no widziała, że to, że rzeczywiście czyściutki, pachnący, delikatniutki i tak dalej, no i się z nim pobrała cywilnie, okazało się, że homoseksualista. I jeszcze pedofil i nauczyciel, i żeby, ponieważ go policja już ścigała, to żeby sobie wyrobić alibi, no to się z nią związał, żeby sobie wyrobić alibi, że nie jest homoseksualistą i że nie jest pedofilem. I sama przyznała, rodzice tam przekazali jej, podzielili majątek między rodzeństwem, jej dostało się 32 tysiące złotych, to było ze 3 lata temu, no i ona mu się zwierzyła, jeszcze zanim odkryła, kto to jest, mieli wspólne konto, on mógł pobierać i wszystkie te pieniądze on wybrał, zanim się zorientowała, na swoich kochanków on, nie na kochanki, bo nie miał, tylko na kochanków. No więc kiedy ona to odkryła, przyszła do mnie wtedy już na samym dnie, no w stanach rozpaczy. To są konkrety, to są konkrety. Ona nie posłuchała Jezusa i w sytuacji zła dołożyła jeszcze większe błędy. Niby się broniąc przed złem, dołożyła zła do zła, bo nie posłuchała Jezusa, który proponuje rozwiązania mądre, uczciwe, zgodne z przysięgą małżeńską, a nie rozwiązania, które się wydają łatwe, szybkie, niemal bezwysiłkowe. Gdyby tylko zatrzymała się na tym, że doprowadziła słusznie do separacji małżeńskiej z tamtym alkoholikiem, który się nie zmieniał, mogłaby sobie spokojnie żyć do śmierci, być w grupach wsparcia formacyjnych i żyć szczęśliwie, szczęśliwie chować dzieci z pomocą Bożych ludzi i z moją pomocą. Ale ona się nie posłuchała Jezusa, myślała, że jest mądrzejsza od Jezusa, że poszuka sobie rozwiązań łatwiejszych niż mówi Jezus, innych niż te, które są zgodne z przysięgą, którą złożyła. Związała się z pierwszym kochankiem, też alkoholik, z drugim homoseksualista, pedofil, który tylko chciał od niej pieniądze, przy okazji jeszcze, no i alibi, żeby się tam w miejscu pracy racować i przed policją. I kiedy się z tego zwierzyła, była kompletnie na dnie, to jest konkret. Ktoś powie, no ale ja znam przypadki, że ktoś jest w drugim małżeństwie i to w cudzysłowie małżeństwie, w związku w konkubinacie, czy tam cywilnym, to też konkubinat dla nas katolików, no i żyją szlachetnie, są szczęśliwi. To pod warunkiem, że łamią sumienia i że zagłuszają własne sumienie. No jak może być szczęśliwy ktoś, kto zakpił z Boga i z własnej przysięgi, z małżonka, z dzieci i tak dalej, ale o tym po przerwie w aplikacjach. Czyli tutaj zasady mamy, powtórzę, wszystko, co mamy podpowiadać małżonkom w kryzysie, ma być zgodne ze złożoną przez nich przysięgą, czyli ma prowadzić do powrotu do normalnego małżeństwa i normalnej rodziny, do nawrócenia, czyli ma być słuchaniem Jezusa, który podpowiada nam rozwiązania prawdziwe, chociaż trudne, a nie niby łatwe, a prowadzące do jeszcze większych problemów, że z deszczu pod rynnę. I teraz, co jest warunkiem, po przerwie będą przykłady już konkretne, co jest warunkiem, jeszcze na razie zasady, co jest warunkiem, żeby wychodzić z kryzysu, takim podstawowym warunkiem, jeśli ci wychodzący z kryzysu z naszą pomocą mają wychodzić na tej zasadzie jezusowej, że respektują konsekwencje złożonej przysięgi, nie wchodzą w cudzołóstwo, że się nawracają, że odzyskują wierność złożonej przysiędze. Otóż co tu jest fundamentem, punktem wyjścia? Mianowicie uczenie się mądrej miłości. Tylko miłość może uratować małżeństwo. Nic innego, bo małżeństwo jest oparte na miłości, na niczym innym. Czyli mamy w punkcie wyjścia, jako zasada naszego działania, pomagać tej osobie, która do nas przyjdzie, na przykład żonie krzywdzonej, czy obydwojgu, jeśli obydwoje przyjdą, czy mężowi, jeśli krzywdzony przez żonę, a więc mamy pomagać temuż małżonkowi, który się pojawił, no to zakładamy dojrzalszy, ten, który się pojawia, czy obydwojgu, mamy w punkcie wyjścia, zanim zaczniemy mówić, co tu konkretnie robić, mamy powiedzieć, małżonkowie drodzy, poranieni może różnymi sprawami, może zdradami, może uzależnieniami, może przemocą, może wszystkim naraz. Małżonkowie drodzy, jeśli chcecie mieć szansę na szczęśliwe życie, a zawsze jest to, to na zasadzie szukamy rozwiązań zgodnych z przysięgą, którą się złożyli obydwoje, czyli powrót do małżeństwa i życie we wzajemnej miłości. Macie się nauczyć na nowo wzajemnej miłości. Nic, w niczym innym ja wam nie mogę pomóc. Ja ksiądz, ja doradca czy doradczyni rodzinna, nic, bo nic innego nie jest dobre. Wszystko inne będzie iluzją, utopią. No i teraz na czym polega tutaj uczenie tej miłości? Otóż w sytuacji kryzysowej, no bo teraz o takich mówimy, miłość musi być skrajnie mądra i zwykle skrajnie twarda. Skrajnie mądra i zwykle skrajnie twarda, takiej mamy nauczyć miłości. I tutaj musimy bardzo precyzyjnie podać zasady tej miłości. Najpierw jeszcze wstęp do tego. Mianowicie, dopóki przychodzi nam kochać osoby szlachetne, które nie są w kryzysie, możemy nie wiedzieć, na czym polega miłość i będziemy kochać. Jeśli mamy dobrą wolę, ta druga strona ma dobrą wolę, czyli ci małżonkowie, którzy żyją szlachetnie, kochają się wzajemnie, jeśli byśmy ich egzaminowali z tego, czym jest miłość, mogliby nie zdać egzaminu z teorii. Mogliby tam mylić miłość z uczuciem, z czułością, z seksualnością, ale w ich rozumieniu, z seksualnością wewnątrz pięknej, wiernej miłości małżeńskiej, mogliby mylić z czymkolwiek, z uśmiechem i tak nie ma problemu. Otóż dopóki nie ma kryzysu, dopóki obie strony, mąż i żona, mają dobrą wolę, trzymają się Boga, codziennie się nawracają, żyją sakramentalnie i tak dalej, i się wzajemnie kochają, mogą nie wiedzieć, na czym polega miłość i nic się złego nie stanie. Natomiast kiedy wchodzą w kryzys i chcą wyjść z kryzysu, to już muszą świetnie wiedzieć, czym jest miłość, bo inaczej z kryzysu nie wyjdą. I teraz w takim razie popatrzmy krótko, czyli zasada podstawowa, tylko miłość pozwala ocalić małżonków w kryzysie, począwszy od miłości tego małżonka, który jest skrzywdzony zwykle, lub tego, który jest dojrzalszy, lub tego, który się do nas zgłasza, no, jeśli się tylko jeden zgłasza. Więc punktem zaczepienia w ocaleniu małżeństwa musi być nasz dostęp do przynajmniej jednego z małżonków, no bo jak obydwoje nie są zainteresowani ratowaniem małżeństwa, to nie przyjdą do nas. Więc tam tylko pomagamy, interweniujemy, gdzie przynajmniej jedno z małżonków chce ratować małżeństwo. No inaczej nie przyjdą. Więc teraz, jeśli przychodzą dwoje, to dwojga uczymy tej mądrej miłości i potem szukamy rozwiązań szczegółowych. A jeśli przychodzi jedno, no to tą jedną osobę uczymy mądrej miłości z nadzieją, że dzięki mądrej miłości tej pierwszej osoby ten drugi małżonek też ma szansę potem, doświadczając tej mądrej miłości, też wyjść z kryzysu. No to popatrzmy. Otóż na czym polega mądra miłość, czyli prawdziwa, bo nie ma miłości niemądrej, prawdziwa, której nas uczy Jezus i którą trzeba świetnie znać, jeśli już jest sytuacja kryzysowa. To już wtedy nie można kochać po omacku, na intuicję, jak można między dobrymi, szlachetnymi ludźmi. Tam wystarczy po omacku na intuicję. W kryzysie nie. W kryzysie musimy na pamięć znać żelazne zasady mądrej miłości. Otóż jakie są tutaj te zasady? Pierwsza rzecz, no, naśladowanie Jezusa, no, prosta zasada. Otóż co mnie zaskakuje w postawie Jezusa, w miłości Jezusa do ciebie i do mnie? To, że Jezus każdemu okazuje miłość inaczej. To jest podstawowe zaskoczenie. Tego byśmy nie pomyśleli o tym, że Bóg, który wszystkich nas kocha nad życie, nieodwołalnie, każdemu okazuje miłość inaczej, a taki jest Jezus. To jest największe zaskoczenie, jakie odkryłem jako chrześcijanin i ksiądz. Nikt mi tego nie wyjaśnił, sam to odkryłem, czytając Ewangelię dotąd, aż odkryłem. Mianowicie to, co mnie najbardziej zaskoczyło w Jezusie, czym mnie Jezus najbardziej zaskoczył, to to, że On, który ciebie i mnie, powtórzę, kocha nad życie, nieodwołalnie, tobie, mnie i każdemu innemu okazuje miłość w niepowtarzalny sposób. Każdemu z nas inaczej. Dlaczego? Bo każdy z nas inaczej postępuje. Bo każdy z nas inaczej postępuje. Gdyby Jezus okazywał miłość w jednakowy sposób i świętym, i podłym, to byłby naiwny. Natomiast Jezus nie jest naiwny. Otóż popatrzmy, jak to robi Jezus. Mianowicie kocha w sposób mądry, czyli w sposób dostosowany do zachowania danej osoby. Stosuje zasadę Pan Jezus, której się mamy uczyć i którą mamy uczyć, zasadę, mianowicie to, czy kocham Ciebie, mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, to czy kocham Ciebie zależy ode mnie i kocham, ślubowałem i tak chcę, więc to, czy kocham Ciebie zależy ode mnie, ale w jaki sposób okazuję Ci miłość zależy od Ciebie. Mężu, żono, synu, córko, mamo, tato. Zależy od Twojego postępowania. Tego mnie uczy Jezus. Popatrzmy, jak to robił Jezus. Otóż, kiedy spotykał ludzi szlachetnych, no takich jak my, tutaj obecni, to jak okazywał miłość? Radośnie. Przytulał, rozgrzeszał, uzdrawiał, wspierał, pocieszał, wzruszał się do łez takimi, odwiedzał, miał dla nich więcej czasu, jak dla Marty, Marii, Łazarza. Ale to tak okazywał miłość radośnie tylko wobec ludzi szlachetnych. Ktoś powie, księże Marku, tylko tak można okazywać miłość. A gdzież tam? Jakby tylko tak okazywać miłość, to byśmy prawidłowo okazywali miłość ludziom szlachetnym i fatalnie wszystkim innym. I fatalnie wszystkim innym. Otóż, kiedy jest spotykał drugą grupę ludzi, mianowicie ludzi błądzących, jak im okazywał miłość? Zupełnie inaczej. Tych też kochał, ale okazywał miłość inaczej. Mianowicie upominał, wzywał do nawrócenia, jak trzeba było rozwalał stoły. Nie tolerował, nie akceptował, tylko stanowczo upominał. Albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. Tak, to jest forma miłości do błądzącego. Ponieważ błądzisz, a ja ciebie kocham, to będę cię upominać. Z miłości, z miłością, cierpliwie, ale stanowczo. Gdybym cię nie kochał, nie kochała, to bym powiedziała, rób sobie co chcesz i idź do piekła, ale ja ciebie kocham. Mężu, żono, błądzący, zakładamy tu mężu, żono, bo mówimy o kryzysie, synu, córko, mamo, tato. Ponieważ Cię kocham, to nie jest mi Twój los obojętny, ani doczesny, ani wieczny i dlatego słucham Jezusa, który upominał błądzących i mi to samo mówi. Jeśli Twój brat, siostra błądzi, idź upomnij. Trzecia grupa to są ludzie, krzywdziciele. O, tu będzie najczęściej w tych, po przerwie w aplikacjach, będziemy o tym mówić szczegółowo. Mianowicie krzywdziciele. W kryzysie małżeńskim zwykle ktoś jest bardzo krzywdzony. Otóż jak mam kochać krzywdzicieli? Tak jak Jezus. Jezus mi mówi, kochaj także nieprzyjaciół, kochaj także krzywdzicieli. No, nieprzyjaciel, no to ktoś, kto źle jest do mnie nastawiony, czyli krzywdzi, zamiast kochać, bo jeśli nie kocha, to już krzywdzi. Otóż Jezus jak się odnosił do krzywdzicieli? Ich też kochał, uwaga, to będzie największe zaskoczenie. W jaki sposób Jezus okazywał miłość nieprzyjaciołom? Przez to, że się przed nimi bronił. Przez to, że się przed nimi bronił. Nie odwoływał miłości, nie mścił się, ale się bronił. Ale się bronił. Jezus się cały czas bronił. Najpierw go broniła Maryja z Józefem, kiedy był już jako noworodek skazany na śmierć. Jezus był dwa razy skazany na śmierć. Najpierw jako noworodek przez Heroda, potem przez Annasza, Kajfasza i innych. Drugi raz, ale najpierw jako noworodek, to go broniła Maryja z Józefem, bo sam się nie umiał, nie mógł jeszcze bronić. Później się już sam bronił. Nawet przed własną mamą, 12-letni w świątyni, to mamo, nie wiedziałaś, że mam być w sprawach mego ojca, ale się mamie nie dał zmanipulować, mam z uśmiechem, z całą miłością do Maryi. A potem się już bronił całkowicie stanowczo. Gdzie go chcieli tam strącić ze skały, gdzie nauczał, nie pozwolił. Tak popatrzył na nich, że się rozstąpili. Raz się w świątyni schował. Bronił się przed cynikami, przed faryzeuszami, którzy mu wmawiali, że on mocą szatana działa. Stanowczo, z ironią, masakrował ich argumentami. Tak się skutecznie bronił. Bronił się przed Annaszem, przed Kajfaszem, przed Piłatem, przed każdym inaczej, no bo mądrze. Bronił się przed Herodem. No, przed Herodem to milczał, bo z głupkiem nie ma co rozmawiać. Więc Jezus przed Herodem, przed głupkiem to milczał, przynajmniej przez to, aż tak skrajnym głupkiem, jak ten był. Bronił się przed żołnierzem, który go uderzył. Nie nadstawił drugiego policzka, tylko się bronił stanowczo. Albo udowodnisz, że źle mówię, albo czemu mnie bijesz. Ktoś powie, no ale no okej, tak robił Jezus, poza wyjątkiem w ogrodzie na krzyżu, no ale to rozumiemy, to był wyjątek, nie zasada, a wyjątek, żeby nas upewnić, że kocha nad życie. Natomiast zasady się bronił, a my mówimy o zasadach, nie o wyjątkach. Okej, ktoś powie, księże Marku, no rzeczywiście Ewangelie są tu jasne, Jezus się stanowczo bronił przed krzywdzicielami, ale gdzie tu jest miłość do krzywdziciela? Ksiądz powiedział, że to jest przejaw miłości. Tak. Otóż kiedy się bronię przed krzywdzicielem, to kocham krzywdziciela, Dlaczego? Bo krzywdziciel ma mniej ofiar wtedy na sumieniu, bo ja już nie pozwolę się krzywdzić. Nawet jak krzywdziciel jest dalej nieprzyjacielem, dalej w kryzysie, uzależniony, zdradzający, erotoman i tak dalej, dla przykładu, czy skrajny egoista, i próbuje mnie dalej krzywdzić, to już nie da rady, bo ja się nie pozwolę krzywdzić. Bo się już nauczyłem od Jezusa, że miłość do krzywdziciela nie polega na pozwalaniu, by mnie krzywdził, tylko na niepozwalaniu, by mnie krzywdził. Jeżeli pozwalam, byś mnie krzywdził, to cię nie kocham, to cię rozpieszczam, to ci tworzę komfort bycia draniem i pójścia do piekła. A jeżeli się bronię przed tobą, to cię naprawdę kocham. Jeżeli przykład, aplikacja, ale po przerwie będzie więcej, jeżeli żona ma męża alkoholika, no klasyczny przykład, czy mąż odkrywa, że żona go zdradza, ma się stanowczo bronić. Jedno, no ale to pierwsze częściej, bardziej to drastycznie widać, ma się bronić do wezwania policji włącznie, do sprawy sądowej, karnej włącznie, do zakazu wstępu do domu włącznie, bo w ten sposób się broni przed krzywdzicielem, kocha krzywdziciela. Nie tylko kocha siebie, nie tylko kocha dzieci, broniąc przed krzywdą, ale kocha krzywdziciela. Bo dzięki jej stanowczej obronie skutecznej, używając wszystkich instytucji świata, jeśli trzeba, sprawia, że mąż coraz mniej krzywdzi, czy wcale już nie krzywdzi, bo nie ma jak. A to jest dobrze dla krzywdziciela, jak ma mniej krzywd na sumieniu. Bo im więcej ma krzywd, im dłużej krzywdzi, tym łatwiej o rozpacz. Nie tylko o piekło, ale o rozpacz na ziemi. W związku z tym tego mamy uczyć. Jeżeli twój małżonek cię krzywdzi, mężu, żono, częściej żono, to kochaj dalej, nie wycofuj, nie łam przysięgi, nie wchodź w cudzołóstwo, ale nie pozwól się krzywdzić. Wykorzystaj Kościół i wszystkie inne instytucje świata do skutecznej obrony. Podkreślam, skutecznej. Do separacji małżeńskiej włącznie, do wyrwania mu wszystkich pieniędzy na te, jak to się nazywa, dla dzieci, a na alimenty włącznie, do wsadzenia go do więzienia włącznie, jeśli tak trzeba. Żeby się skutecznie krzywdzony małżonko obronił, częściej żona. Tu jest zasada, to, że kocham ciebie i to najbardziej na ziemi, mężu, żono, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. To, że kocham ciebie, mężu, żono, tak samo synu, córko, czy mamo, tato, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, krzywdziła. Jeśli próbujesz mnie krzywdzić w twoim kryzysie, słabości, czymkolwiek innym, to ja cię kocham dalej, ale się bronię. Nie pozwalam się krzywdzić. I czwarta grupa, najwspanialsza, którą kocha Jezus, no wszystkich kocha, ale można w te cztery grupy podzielić, mianowicie ci, którzy kochają bardziej niż inni, jak Piotr. Otóż jak okazuje miłość Jezus Piotrowi? Przez nieprawdopodobne zaufanie. Już nawet nie przytulanie, czułość, jak do Jana, więcej, więcej. Piotrze, paś owce moje, paś baranki moje. Czyli tobie zawierzam losy ludzi, których kocham nad życie. I cokolwiek w niebie rozwiąże, będzie, czy zwiąże, będzie w niebie, na ziemi, to będzie w niebie respektowane. Czyli ci ufam nadludzko, niebiańsko. Ty rozstrzygasz, tak ci ufam, że ty masz wpływ na niebo, na to, co ja w niebie będę zarządzał. Ale jeśli kochasz bardziej niż inni i tylko wtedy, a jeśli zaczniesz błądzić, to ci od razu powiem, idź precz, szatanie, natychmiast ci upomnę. Bo wyjdzie z tej grupy kochającej bardziej niż inni. Czyli Jezus, powtórzę, kiedy spotykał ludzi szlachetnych, to ich wspierał, kiedy spotykał błądzących i upominał, kiedy spotykał krzywdzicieli, to się bronił, uczy bronić i kiedy spotykał ludzi kochających bardziej niż inni, no to im zawierzał wszystko. Ale najważniejsza jest ta trzecia forma miłości, mianowicie jeśli mnie krzywdzi ktoś bliski, mam święte prawo do obrony i to nie jest tak, że Kościół dopuszcza ledwie prawo obrony. I mówi, powiedzmy, przykład klasyczny w Polsce, kobieto, którą dręczy mąż alkoholik, no jak już nie wytrzymujesz, no trudno, no to się broń do separacji włącznie. Nie, że dopuszcza, że jakoś tam toleruje, przymyka oko. Kościół aktywnie pomaga tej kobiecie w obronie. Ustanawia instytucję separacji, żeby dać maksymalne rozwiązanie. Kobieto, rozwód nie, bo byś złamała własną przysięgę i byś odeszła od Boga, a własną przysięgę złożyłaś na własne ryzyko, no i teraz ponosisz konsekwencje, żeś chyba za duże ryzyko podjęła prawdopodobnie w tym przypadku, twoja historia. W każdym razie rozwód nie jest rozwiązaniem, bo byś złamała własną przysięgę i byś odeszła od Boga. a pozostanie przy tym mężu w tej sytuacji byłoby też fatalne i dlatego Kościół daje rozwiązanie optymalne, mianowicie separacja małżeńska. Ty jesteś, ty krzywdzona, jesteś wierna twojej przysiędze, z nikim się nie wiążesz, nie wchodzisz w cudzołóstwo, trwasz na drodze świętości, a mimo to nie pozwalasz się skrzywdzić. Nic lepszego nie ma. Nic lepszego nie ma. I wyjaśniam i młodzieży, i dorosłym, i wyjaśniajcie wy też, że Kościół nigdy nie uzna rozwodów. Dlaczego? Dlatego, chyba że przestał być Chrystusowy, dlatego, dlaczego? Dlatego, że Kościół nie pomoże, mówiąc pozytywnie, zobaczcie argument, jak będziecie rozmawiać, dlaczego Kościół nigdy nie uzna rozwodu, jak będziecie rozmawiać z rozwodnikami na przykład, którzy chcą, żeby Kościół uznał rozwody. Wyjaśniajcie, Kościół nigdy nie uzna rozwodu, ale teraz uwaga, argument, to jest najważniejszy argument. Wyjaśniam, bo Kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską. To jest argument, bo Kościół poważnie traktuje przysięgę małżeńską, którą składa dany małżonek. Jeżeli facet przychodzisz do mnie, zdradziłeś żonę i teraz kombinujesz i chcesz mnie przekonać, żeby tu jakoś Kościół uznał rozwody, przynajmniej dopuścił cię do komunii, ty, który jesteś w cudzołóstwie teraz, to mnie nie przekonasz. Dlaczego? Bo ja ciebie, facet, traktuję poważnie. Ty, facet czy facetka, też się zdarza, ty, małżonku, możesz kpić sobie z Boga, którego powołałeś na świadka twojej przysięgi, łamiąc przysięgę. Możesz kpić sobie z małżonka, z dzieci, które ślubowałeś się z miłością wiernie wychowywać. Możesz kpić sobie z rodziców twoich i małżonki, małżonka, przy których złożyłeś przysięgę. Możesz sobie kpić ze mnie, urzędowego świadka twojej przysięgi. Możesz sobie kpić z samego siebie, z twojej godności. Możesz, ale bez mojej pomocy. Ale bez mojej pomocy. Gdyby Kościół uznał rozwody, to by pomagał tym, którzy łamią przysięgę małżeńską, którzy kpią z Boga, z małżonka, z dzieci, z samych siebie i z księdza służbowego, urzędnika, świadka ślubu. To ostatnie jest najmniej ważne, ale to wszystko pierwsze szalenie ważne. Może sobie kpić, ale bez mojej pomocy. I wyjaśniam ludziom tej ziemi, począwszy od gimnazjalistów, że kontrakt cywilny jest fikcją prawną. Kontrakt cywilny jest fikcją prawną, żadne małżeństwo jest fikcja prawna. Dlaczego? Bo jeżeli oni tam nic nie ślubują sobie miłości, a gimnazjaliści marzą o miłości i one i oni, więc tam nawet nie będzie słowa miłość, bo państwo nie może nakazać miłości, tylko tam, że dołożę świadomy czegoś, tam dołożę starań, żeby nasze małżeństwo było, dołożę starań, a nie, że będę cię kochał. Więc tam nie ma nawet słowa miłość. Po drugie, jeżeli ten ktoś nie dołoży starań, na przykład porzuci żonę, będzie zdradzał, będzie miał kupę kochanek, czy pójdzie do więzienia? Nie. Co więcej, jeśli się zgłosi do urzędnika stanu cywilnego z następną kobietą, na przykład będzie rozwód cywilny oczywiście, nie ma innego, z tą pierwszą, którą oszukał, i sąd orzeknie rozwód, już kończę, z winy tego drania, sąd to orzeknie i ten drań, którego sąd orzekł, że złamał kontrakt cywilny, państwowy, z państwową pieczątką, zgłosi się do tego samego urzędnika z nową kobietą, ten urzędnik da mu kolejny kontrakt cywilny. Czyli co robi urzędnik w imieniu nasz obywateli, co robi państwo polskie, nie tylko polskie, staje po stronie kata, który złamał kontrakt państwowy przed państwowym urzędnikiem zawarty z państwowymi pieczątkami i kpi sobie z tej opuszczonej, zdradzanej, porzuconej kobiety i pozwala temu draniowi, żeby sobie kpił z kolejnej kobiety. No, prawdopodobnie wobec kolejnej będzie podobny. W każdym razie staje państwo po stronie kata, nie wyciągając żadnych konsekwencji z kontraktu cywilnego. Ktoś powie, no ale jak ma dzieci, to musi płacić alimenty. To jak nie miał kontraktu cywilnego, też musi płacić alimenty. To nie wynika z kontraktu cywilnego. To wynika z kodeksów innych. Czy nie ma znaczenia, czy miał, jeżeli mają dzieci, to musi płacić niezależnie, czy mieli ślub cywilny, czy nie. Ktoś powie, no jak bije tą żonę, to pójdzie do więzienia. To jak nie ma kontraktu cywilnego, też pójdzie, bo przemoc jest z innego tytułu, z innych paragrafów. Natomiast z kontraktu cywilnego nic nie wynika. Jeżeli on nie bije żony i nie ma dzieci, czy ma dzieci, płaci alimenty, ale to z innych tytułów, z innych paragrafów, natomiast opuści żonę, porzuci, zdradza, nie ma żadnych sankcji. Co więcej, państwo mu jeszcze pomoże związać się z kolejną kobietą, zawrzeć następną umowę, mimo że poprzednią złamał. Jeżeli ktoś z nas by zawarł, powiedzmy, mężczyzna z kobietą, założyliby sklep, to wyjaśnia młodzieży, założyliby sklep jako wspólnicy, podpisali tam umowę i włożyli po 50 tysięcy i on by zmalwersował te pieniądze, poszedłby do więzienia i by mu zakazał sąd działalności gospodarczej na przyszłość. Więc jeżeli zmalwersuje pieniądze, pójdzie do więzienia. Jeśli zmalwersuje osobę, nie pójdzie do więzienia. Osoby są dla polskiego państwa nieważne. Pieniądze tak, osoby nie. Więc jeśli doprowadzi kobietę, zdradzając żonę swoją, tą cywilną, doprowadzi do rozstroju nerwowego, do rozpaczy, to nie będzie miał żadnych sankcji. Co więcej, państwo polskie stanie po jego stronie, kpiąc sobie z tej ofiary, pozwalając jemu na zawarcie kolejnego kontraktu cywilnego, mimo że złamał poprzedni. Tak może robić państwo, tak może mu robić potworni urzędnicy tegoż państwa, natomiast Kościół się do tego nie dołączy. Czyli Kościół, i już kończę, a po przerwie będą aplikacje praktyczne, Kościół nigdy, powtórzę, nie uzna rozwodów, bo Kościół poważnie traktuje człowieka, który złoży przysięgę małżeńską. Pamiętajcie, to jest argument, wszystkich rusza. I wtedy mówię, człowieku, ja uważam cię za poważnego człowieka, jeżeli przy świadkach i na piśmie się zobowiązałeś, złożyłeś przysięgę, to ja to szanuję. Ty możesz nie szanować, ja to szanuję, bo ja ciebie szanuję. Nie mówię, że jesteś ćwierć główek, pół główek, ośmiogłówek, czy jedna ósma główki. Nie mówię, że jesteś narkoman, erotoman, tuman i tak dalej. Nie, ja cię traktuję poważnie. Jako pełnoletni złożyłeś przysięgę, deklarowałeś świadomie, dobrowolnie na piśmie, to ja to szanuję. Ja twoją przysięgę szanuję. Gdyby Kościół dopuścił rozwody, to by przestał szanować człowieka, który składa przysięgę małżeńską. Razem z tym człowiekiem, który by przysięgę ewentualnie złamał, Kościół by sobie też kpił z tej przysięgi. A teraz dlaczego, już tym kończę, dlaczego Kościół nie tylko dopuszcza, ale wprowadza instytucję separacji małżeńskiej? Bo równie poważnie, jak przysięgę, jak człowieka, który składa przysięgę małżeńską, traktuje Kościół cierpienia krzywdzonego małżonka. Równie poważnie. Ani centymetr mniej. Otóż jeżeli żono czy mężu jesteś krzywdzona, krzywdzony przez współmałżonka, który ślubował miłość, to masz święte prawo do obrony, wręcz obowiązek obrony. Bo to jest obowiązek, bo mamy kochać jako chrześcijanie, a jedyną formą dojrzałej miłości, już powtórzę, jest wobec krzywdziciela, jest obrona przed krzywdzicielem. Nie mszczę się, nie odwołuje miłość, ale się broni. Więc ponieważ Kościół równie poważnie, jak przysięgę małżeńską, traktuje cierpienie krzywdzonego małżonka, ustanawia instytucję skutecznej obrony do separacji małżeńskiej włącznie. I kiedy to wyjaśniam gimnazjalistom, teraz już ostatnio w podstawówce o tym mówię, w 5., 6. klasie, tak słuchają, nie tylko nauczyciele, uczniowie jeszcze bardziej, wtedy oni widzą, aha, to nie jest tak, jak to telewizja mówi, że Kościół uczy głupot, że naiwności, że żono, jak cię mąż bije, to ksiądz mówi, a to cierp, to ci Pan Bóg. Nie, wtedy widzą, ojoj, jaki mądry jest ten Kościół. Jakie mądre ma zasady. No rzeczywiście nic lepszego nie ma, niż to, że szanujemy człowieka, który składa przysięgę małżeńską, a jeśli ten człowiek łamie tą przysięgę i zadaje cierpienia małżonkowi swojemu i dzieciom, to małżonka i dzieci bronimy. I podpowiadamy krzywdzonym, broń się, ale nie łam twojej przysięgi, nie łam twojego sumienia, nie łam więzi z Bogiem, nie wciągaj trzeciej osoby w cudzołóstwo, bo inaczej zejdziesz na poziom tego pierwszego. Sam się staniesz krzywdzicielem, krzywdzicielką. Nie rób tego. Bo tym, im bardziej jesteś skrzywdzony, tym bardziej ty pilnuj, żebyś nie skrzywdził siebie i innych ludzi. Aplikacje praktyczne po przerwie. Teraz zapraszamy na kawę i ogłoszenia.